ręce.
Na cztery ręce.
Na cztery ręce.
9 minut po 23:00 rozpoczynamy program Na Cztery Ręce. Bogusia Marszalik,
Piotrek Galus
i gość w naszym studiu Tomek Łusakowski. Witamy serdecznie.
Witam.
Teraz... Bogusiu, jakie są twoje postanowienia na przyszły rok?
Niestety odpowiem ci w taki sposób, jak widziałam na rysunku Marka Raczkowskiego dzisiaj na Facebooku, takie same jak rok temu.
A jakie były w ubiegłym roku?
No niestety chyba zbyt szerokie, było ich zbyt wiele i po prostu zabrakło czasu, żeby zrealizować wszystkie.
Także... Czyli dokładnie, takie same jak w ubiegłym roku, a zrealizujesz je w 2012?
No postaram się je przykroić na miarę możliwości, po prostu na miarę czasowych możliwości.
Czy dzisiaj dowiemy się, jak zrealizować swoje postanowienia na 2012 rok?
No, można się dowiedzieć co najwyżej, jakie kroki przedsięwziąć, natomiast nikt, żaden taki trener, powiedzmy, nauczający technik zarządzania czasem nie gwarantuje, że ktoś to wdroży. Tak na dobrą sprawę chodzi tylko o to, żeby wiedzieć, w jaki sposób to wdrażać. Problem z postanowieniami jest taki, że my wiemy, jak zaczynać. Natomiast by tutaj przytoczyć pewnego polityka, który niedawno wrócił do mainstreamu naszego życia politycznego, trzeba również wiedzieć, jak kończyć.
Będziemy wobec tego rozmawiać o tych postanowieniach noworocznych. Temat dla niektórych bardzo drażliwy, ale być może uda nam się parę pozytywnych wniosków również z tego tematu wyciągnąć. Do północy rozmawiamy na ten temat, po północy natomiast możecie spodziewać się z naszej strony kilku rozdawnictw. Między innymi mamy dla was książkę Zawładnięci Ellen Johnson, także polecamy serdecznie.
23:13 na cztery ręce o postanowieniach noworocznych. Zanim dowiemy się, jakie postanowienia ma Bogusia, Tomek oraz poczytamy wasze postanowienia z Facebooka, dowiedzmy się, jaki stosunek do postanowień noworocznych mają warszawiacy. Sprawdzała Sylwia Błażej.
Na początku oczywiście, jak już się dowiedziałam, że takie coś się robi w naszej kulturze, jak postanowienia noworoczne, to mi się nie udawało większość z nich spełnić. Natomiast jak już się zorientowałam, o co chodzi, to po prostu moje postanowienia noworoczne były zawsze takie, aby mogło zostać przeze mnie spełnione i zawsze te haczyki wszystkie i ptaszki przy postanowieniach były postawione na tak.
Staram się takich postanowień nie składać wobec siebie, ponieważ często nic potem z nich nie ma. I plany, jak wiemy, lubią zostać tylko planami, więc... Często się ich nie spełnia. Nauczone doświadczeniem, wolę tego nie robić.
Szczerze mówiąc, nie. żadnych. Nic, nie. Ale tak zazwyczaj wychodziłem z założenia, że bez postanowień.
Udało mi się w sumie. Rzuciłem palenie na miesiąc i znalazłem dziewczynę też na miesiąc, także w jakimś stopniu uzyskałem swoje postanowienie, także myślę, że w tym roku na pewno się uda.
Norma wyrobiona, rzeczywiście. Piotrek, zahaczyłeś mnie o moje postanowienia noworoczne, zeszłoroczne. A jak z twoimi? Zrealizowałeś plan
Powiem
na 2012?
Szczerze, nie chcę się chwalić. Zrealizowałem.
Ale tak?
Tak, zrealizowałem, ale też przeczytałem gdzieś kiedyś, że warto opowiedzieć o swoich planach noworocznych znajomym, czy też rodzinie, bo gdzieś z tyłu głowy pozostają i pewnie w ciągu roku może paść pytanie, a co z twoimi postanowieniami? Czy już coś zrealizowałeś? Także udało mi się zrealizować całe 3 plany noworoczne.
Gratulacje.
Dzięki.
No, to tutaj pogratulować, bo jednak takich ludzi jest dosyć mało, którzy przyznają, że im się udało. Dlaczego? Dlatego, że zależy tak na dobrą sprawę, co my sobie stawiamy jako cel takiego postanowienia noworocznego, bo jeżeli cel postanowienia noworocznego jest dosyć prosty, to znaczy na przykład rzucę tę pracę, a znajdę lepszą albo w ogóle inną, To może być postanowienie. I to jest postanowienie do wykonania. Przynajmniej w miejscu takim jak Warszawa. Może są regiony w Polsce ogarnięte jakimś bardzo wysokim bezrobociem, gdzie jest to trudne, ale w Warszawie jest to do zrobienia. I to jest postanowienie realne. Natomiast są postanowienia, które są być może teoretycznie realne, ale bardzo trudne i wymagają od nas pracy wytężonej, długiej. Bo rzucić pracę, czy znaleźć nową pracę, to można powiedzmy w tydzień albo, nie wiem, kupić mieszkanie, albo jakieś inne rzeczy, na które mamy środki. Można sobie rozłożyć, projekt do wypełnienia jest zrobiony, deadline, koniecznie trzeba deadline ustalić, czyli ten termin końcowy, natomiast są pewne postanowienia, które są znacznie trudniejsze. Postanowienie pod tytułem schudne, najlepiej jeszcze jak ktoś sobie postanowi schudne w ogóle, prawda? Albo postanowienie rzucę palenie, to są postanowienia, które są o tyle trudne, że wymagają od nas cały czas trwania tego postanowienia pełnego nakładu sił. czyli dużego zapału. A zapał ma to do siebie każdy, że po jakimś czasie robi się słomiany. I nasza motywacja, żeby na przykład nie jeść przez pierwsze 3 dni albo nie palić, może być bardzo wysoka, a potem pojawią się jakieś dystraktory, pojawią się jakieś rozpraszacze, jakieś czynniki wyższe i trzeba będzie zapalić albo coś zjeść. No i niestety całe postanowienie ulatuje. Jeszcze ludzie bardzo często myślą w kategoriach wszystko albo nic. Czyli na przykład nie palę, to nie palę w ogóle. Jak już gdzieś tam po tygodniu, miesiącu wypalę jednego papierosa, stało się. Nie, wytrwałem od razu 2 paczki.
Słyszeliśmy, no i... miesiąc, wytrwałem.
Tak, załamania.
Tak, stan załamania. Natomiast problem zawsze z tymi postanowieniami jest jeszcze taki ten słomiany zapał. Kiedyś zrobiono badania, jak ludzie kupują takie zestawy do ćwiczenia. Okazuje się, że taki zestaw do ćwiczenia kosztuje wielokrotnie więcej niż wizyta na siłowni w Ameryce. No i zbadano, że człowiek musiałby teoretycznie na przykład ćwiczyć na nim przynajmniej 100 do 200 razy, żeby mu się ten zestaw do ćwiczenia zwrócił. Zbadano, ile przeciętnie człowiek, który kupił taki zestaw, ćwiczy na nim. Okazało się, że 11 razy. Po jakimś czasie zestaw ląduje w jakimś garażu gdzieś tam i ten człowiek, który to kupił, myśli sobie, będą kiedyś lepsze czasy, ja to wyciągnę i będę ćwiczył. Ale im dłużej on tam stoi, tym dłużej tam będzie stał, bo w tym momencie motywacji do tego, żeby go wyciągnąć, już nie ma. Są ważniejsze rzeczy.
Bo to może takie wewnętrzne postanowienie. Tu jest trudniej takie zrealizować. Ja schudnę, ja zrobię sobie ładny, wypracuję ładny brzuch. W momencie, kiedy bym powiedział żonie, dzieciom, znajomym, kupiłem sprzęt, zacznę ćwiczyć, to wtedy, to jest to, o czym mówiłem, zostaje nam gdzieś z tyłu głowy informacja, że ja już się tym pochwaliłem i może warto robić.
Oczywiście.
To jest sposób.
Jest to pewna motywacja. Bardzo często podchodzi się do tego tak, że się wszystkim mówi naokoło. Ale pamiętajmy, to działa tylko co do niektórych rzeczy. Palacze, którzy rzucają palenie, na ogół najczęściej lecą do wszystkich znajomych i o tym opowiadają, co nie zmienia faktu, że po miesiącu już wszystkim opowiadają, jak bardzo im się rzucić nie udało.
Tomek Łysakowski w naszym studiu. Nasz profil na Facebooku jest do waszej dyspozycji. Jeśli macie jakieś postanowienia noworoczne albo przemyślenia na temat postanowień, oczywiście dzielcie się z nimi, z nami. Możecie również do nas SMS-ować 70044 albo po prostu zatelefonować 226452100. Warszawski deszcz przed chwilą na antenie Czwórki. My tymczasem powracamy do rozmowy na temat postanowień noworocznych. Bardzo gorący temat w ostatnich dniach, ale no, trudno się dziwić. Tomek Łysakowski w naszym studiu. Wspomniałeś już o tym, żeby swoim pragnieniom, swoim marzeniom raczej wyznaczać deadline, niż rzucać je tak w przestrzeń, nie zastanawiając się, do kiedy należy je zrealizować. Bardzo często jest też tak, że wyznaczając sobie te plany do realizacji, no po prostu jakby nie trzymamy się realiów, nie trzymamy się naszego życia, tylko rzeczywiście obiecujemy sobie, sami sobie srebrne góry.
To jest tak, bo ja sam na co dzień prowadzę takie szkolenia właśnie z zarządzania czasem, no to tutaj bardzo często pierwsze, o czym się mówi, to jest takie bardzo stare narzędzie projektowania sobie takich celów. Ono się nazywa analiza SMART. Nie wiem, czy słyszeliście coś kiedyś o tym. To jest coś takiego, że każdy cel na przykład powinien spełniać pewne funkcje, takie jak te odpowiednie literki, czy klucz S. To jest na przykład specific, czyli ma być dokładnie ściśle określony. Nie schudnę w ogóle, ale na przykład schudnę 10 kg. Drugie, że powinien właśnie być measurable, czyli mierzalny, czyli właśnie, że będzie to 10 kg. Później idą kolejne punkty tego smartu, między innymi R to jest, ma być relevantny, czyli odpowiedni, czyli chodzi o to, żeby to było do zrobienia, że ta osoba, bo ja mogę sobie powiedzieć, nie wiem, powiedzmy, że ważę teraz plus minus 70, ja mogę sobie powiedzieć schudnę 40 kg, natomiast to nie będzie dla mnie cel do zrobienia prawdopodobnie, bo wcześniej umarłbym w ogóle z głodu albo wycieńczenia, niż bym to zrobił. Więc teraz jak ludzie sobie ustalają cele, to najpierw sobie ustalamy ten cel, a potem trzeba zaprojektować sobie kroki. Jeżeli na przykład dany cel dzielimy sobie na odcinki typu, chcę schudnąć 20 kg, więc sobie ustalam, powiedzmy, gdybym miał taką masę, która mi to pozwoli, powiedzmy, że ważę 100 kg i chcę schudnąć do 80. No to co? To tak na dobrą sprawę należy sobie wyznaczyć ten termin końcowy. Potem należy sobie wyznaczyć nagrodę, którą sobie damy za ten termin końcowy.
Ja to stosuję.
Tak, realna, bardzo dobrą techniką tego, żebyśmy dochodzili do jakichś celów, to są właśnie systemy nagród. Bo zobacz, zaznaczmy, że cele generalnie dzielą się na te, które są ważne i pilne. I najczęściej nikt nas nie musi gonić. Jak szef dzwoni, że coś jest do zrobienia na wczoraj, albo że jest to do zrobienia już teraz, to my mamy tę adrenalinę. Adrenalina sprawia, że mamy motywację, żeby zrobić to. Rośnie nam poziom dopaminy, siadamy i robimy. Ale gorzej z tymi celami, które no teoretycznie byłoby dobrze zrobić, ale nie mamy tej adrenaliny z nimi. To są najczęściej rzeczy bardzo ważne. Nie wiem, na przykład wyobraźmy sobie podatki. Mhm. Podatki, jakbyśmy teraz rozliczali, to szybko to zajmie. Jak wszyscy będą pod koniec kwietnia, to będą kolejki w urzędach skarbowych. Albo zakupy przedświąteczne, nie pamiętamy sprzed tygodnia, jak się gnało w ostatniej chwili, to oczywiście człowiek w dużym stresie i w dużym tłoku te zakupy robił i bardzo długo mu to zajmowało. 2 tygodnie wcześniej można było to spokojnie zrobić bez wielkiego stresu, ale ludzie odkładali to na ostatnią chwilę, bo wtedy mają adrenalinę. Mhm. I teraz, natomiast system nagród to jest coś, co pozwoli nam wygrać z tą adrenaliną, to znaczy nagradzać się za rzeczy, które w nas nie wyzwalają tej adrenaliny. Ja pamiętam, że kiedyś, dawno temu, miałem takie coś jak napisanie na swoją stronę internetową jakichś tam projektów szkoleń, co było z mojego punktu widzenia nudne, nie wiedziałem, czy z tego będą jakiekolwiek, kiedykolwiek pieniądze, więc nie miałem wielkiej motywacji. Pamiętam, że długo myślałem nad systemem, który mnie zmotywuje. I pewnego dnia odkryłem, czy tam to był akurat drugi sezon Dextera, który miałem już u siebie tutaj, no powiedzmy, miałem ten fizycznie, mogłem go obejrzeć i okazało się, że każdy odcinek, czy nawet w połowie odcinka było takie zawieszenie, że bardzo się chciało wiedzieć, co jest dalej. I to mnie zmotywowało, że po prostu
żeby obejrzeć
kolejny odcinek albo połowę następnego odcinka, musiałem napisać 2 kolejne szkolenia i to było dla mnie motywujące, ale to trzeba było sobie zaprojektować, a druga sprawa, trzeba być wtedy konsekwentnym. Jak mam system nagród, to nie mogę sobie dać tej nagrody, jeżeli nie zrobię tego, co mam być zrobione. I wtedy dopiero można mówić o tym, że dany cel zostanie wypełniony, kiedy mam system motywujący i kiedy mam ściśle określony cel rozpisany do deadline'u.
Na naszym profilu na Facebooku pojawiły się pierwsze propozycje postanowień noworocznych. No i właśnie, są między innymi takie postanowienia, jak zaliczyć egzaminy w szkole, wziąć się za naukę, szczególnie fizyki, więc ja tutaj bardzo polecam ten system nagradzania, bo właśnie pamiętam, że sama w ten sposób zdawałam egzaminy. Za każdy sobie coś obiecywałam, bardzo drobnego, ale miałam motywację.
Tak, czyli jeszcze weźmy pod uwagę, że ludzie do pewnych rzeczy związanych jakby tutaj z nauką, z egzaminami podchodzą w różny sposób. I niektóre rzeczy da się zrobić bardzo fajnie pod wpływem adrenaliny. Jeżeli mamy napisać krótką pracę na 2 strony na studiach, to jak ta adrenalina wystąpi, się ją zrobi w ostatniej chwili, to prawdopodobnie będzie to motywujące, bo adrenalina jest w stanie nas właśnie tu zmotywować. Siadamy, piszemy coś, co by nam wcześniej zajęło 4 godziny, zajmuje nam pół. Natomiast jeżeli nam się przyjdzie nauczyć pod wpływem adrenaliny, to już nie jest takie proste, bo stres upośledza pracę hipokampa. Czyli w tym momencie gorzej się uczymy. Niestety, tak jest z naszym mózgiem, tak on działa. I w tym momencie pod wpływem stresu gorzej zapamiętujemy i lepiej robić to odpowiednio wcześniej, właśnie odpowiednio się motywując.
Czyli pisanie jak najbardziej tuż przed, nauka
nie to, żebym namawiał,
dużo wcześniej.
Ale...
I oczywiście motywujemy się nagradzając.
Tak.
23:34 o postanowieniach noworocznych dzisiaj w Na Cztery Ręce. Powstał specjalny portal internetowy postanowienianoworoczne.pl, gdzie każdy z nas może dodać swoje postanowienie. No i to postanowienie zostanie ocenione przez internautów. Aktualnie postanowienie, które jest numerem 1, praktycznie prawie 400 osób lubi to postanowienie, to po prostu być szczęśliwym. Są również postanowienia, które mają tak zwane dislike'i. Wystarczy wejść na tę stronę i zobaczyć. A jakie są wasze postanowienia? Posłuchaliśmy.
Mam 2 postanowienia noworoczne. Jedno dotyczy mojego ulubionego sportu, czyli biegania. Mam zamiar przebiec minimum 1 maraton, ponieważ swój pierwszy maraton przebiegłam w zeszłym roku i chciałabym w tym roku przebiec minimum 1, albo najlepiej 2. A drugie moje postanowienie noworoczne wiąże się z moimi tegorocznymi przemyśleniami. Otóż postanowiłam być szczęśliwa, a ponieważ doszłam do wniosku, że szczęście nie zależy od świata, tylko ode mnie, to będę usilnie pracować nad tym, aby mi się wszystko powiodło i żebym mogła, że tak powiem, uprawiać zupełnie nowy styl filozofii życiowej i różnych innych ciekawych rzeczy.
Pani podjęła bardzo ciekawy styl filozofii życiowej, czyli bieganie. Od razu mówię, żadna moja znajoma, ale to właśnie było jedno z moich postanowień. Może nie jeden, ale zdobyć tę koronę maratonów polskich. I powiem szczerze, nagrody, które sobie wyznaczałem za każdy, dawały chęć do przebiegnięcia kolejnych. Ja mam takie pytanie. Czy nie jest tak, że w momencie, kiedy wymyślamy sobie postanowienia, chcemy coś zrobić i w ciągu roku nie udaje nam się dopiąć danego postanowienia, czy to nie jest przyczynkiem na przykład do złego samopoczucia, do...
No pewnie, że jest. To jest tak, że jeżeli my sobie stawiamy jakiś cel i potem nam się nie udaje tego celu osiągnąć, to oczywiście po jakimś czasie mamy doła.
Narasta frustracja.
Narasta frustracja. No i gorzej, że bardzo często te postanowienia bywają zero-jedynkowe i to jest bardzo niebezpieczne, bo tutaj takie podejście, które nazywa się troszeczkę podejściem AA, bo to najbardziej
coś
kojarzy
więcej
się...
na ten temat, tak, bo tak. Mi się z czym innym pewnie kojarzy.
Nie, to jest podejście AA, czyli pewnie z tym, co dobrze się kojarzy, to znaczy anonimowi alkoholicy, jak w Ameryce ten ruch się bodaj w Ameryce narodził, to tam podstawowa filozofia była taka, że teraz przestaje się pić, ale teraz każde wypicie najmniejszej ilości, pewnie nawet przyjęcie, nie wiem, tam przez powietrze i tak dalej, to już jest złamanie tego postanowienia, jest się ostatnim tutaj tym...
Najgorszym.
Tak, najgorszym i tutaj i właściwie no... No, problem jest taki, że na ogół te postanowienia zero-jedynkowe jest najtrudniej dotrzymać. I gorzej, że jak ktoś podchodzi do tego wszystkiego zero-jedynkowo, to one mają to niebezpieczeństwo, że jak człowiek już ulegnie, to w tym momencie przestaje mu zupełnie zależeć. Bo sobie postawił to zero-jedynkowo i w tym momencie już nie jest silny, już ten, więc w desperacji co zrobi, taki z tego powodu, że wypił ten kieliszek, popada w depresję i idzie się upić. Prawda? No i teraz pojawia się problem, bo jak mamy te zero-jedynkowe postanowienia, no to właśnie o tyle jest je później trudno wdrożyć. Natomiast dobre postanowienie to jest postanowienie, które bardzo często, nawet idące w stronę zero-jedynkowości, będzie przechodziło stopniowo. Bo weźmy pod uwagę, że mamy na przykład takie używki. Już nawet nie mówimy o alkoholu, ale nawet taką zwykłą kawę. Przecież jak my potraktujemy rzecz zero-jedynkowo, to nam łeb pęknie na drugi dzień. Dlaczego? Bo jak ktoś wypija na przykład 4 czy 6 filiżanek kawy w ciągu dnia, a pewnego dnia by to przerwał, to problemy dla organizmu mogą być dosyć spore. Każdy, kto żyje na pewno...
Generalnie tak, metodą małych kroków,
Tak, metodą małych kroków, właśnie metodą przede wszystkim nagradzania się. Dochodzę do pewnego stadium, nagradzam się, potem wchodzę w dalsze stadium, czyli na przykład nie przestaję jeść od razu, tylko powoli ograniczam, nie wiem, na przykład całe systemy dietetyczne, zresztą tutaj wymyślą, no ja to pokazuję...
Zamiast kawy, czekolada.
Tak.
No, albo dwie.
Nie.
Albo
dwie. Natomiast najczęstszą metodą bardzo dobrą jest znalezienie sobie odpowiedniej pasji. I teraz zauważmy, że wyobraźmy sobie, że ktoś znajduje sobie taką pasję w wolnym czasie, na przykład blogowanie. Mówię czysto teoretycznie, bo okazuje się, że jak ktoś ma tę pasję, to nagle może się okazać, że w chwili, kiedy jest na tym blogu, kiedy sprawdza te swoje komentarze, statystyki, on nie będzie odczuwał potrzeby jedzenia, nie będzie odczuwał nawet być może potrzeby palenia. Jest to może coś w rodzaju takiego drugiego nałogu i trzeba zadbać, żeby był mniej groźny niż ten, który chcemy zwalczyć. Natomiast rzeczywiście taka pasja może w pewnej chwili bardzo nas uchronić od pewnych używek, czy pewnych złych nałogów, których chcemy się pozbyć i które jakby są tym elementem postanowienia. To musi być pasja sama w sobie nagradzająca. Oczywiście trudno zaplanować sobie, że coś będzie dla mnie fajne, prawda? Natomiast wiele rzeczy my jesteśmy w stanie polubić, zwłaszcza związanych z internetem, więc to jest pewna droga. I najczęściej, co jeszcze ciekawe, ludzie nie zdają sobie sprawy, jak szybko na przykład pewne rzeczy przestają być dla nich atrakcyjne. Wydaje się, chociażby przy nałogach internetowych, mnóstwo ludzi podejmuje decyzję, nie będę korzystać z Facebooka, czy nie będę korzystać z czatów, czy nie będę, no, powiedzmy, że identyfikuje dosyć trafnie pewne rzeczy, które im zjadają za dużo czasu. I teraz nagle okazuje się, że to jest dla nich bardzo motywujące, ale przez to, że to jest tak motywujące, że się tak na tym koncentrują, nie mogą przestać tego robić. Tak jakbyśmy spróbowali mówić sobie, nie będę teraz myślał o słoniu. prawdopodobnie większość słuchaczy nie myślała o słoniu w chwili, gdy to powiedziałem, ale kiedy powiem, spróbujcie nie myśleć o słoniu, to prawdopodobnie myśli większości będą wracały do słonia. Tak samo jest z takimi rzeczami w internecie.
To może zróbmy tak, że przez najbliższe kilka minut niech nasi słuchacze postarają się nie myśleć o słoniu, a postarają się zaproponować nam swoje jakieś postanowienia na noworoczne na Facebooku i słyszymy się za chwilę.
Na naszym profilu na Facebooku pojawiają się propozycje życzeń, postanowień noworocznych. Jedno bardzo mi się podoba postanowienie na 2012 to kupić porządną lustrzankę cyfrową i zacząć fotografię burz. Piękna rzecz.
Słyszałem dzisiaj też coś takiego, że postanowienia mają ludzie wielcy, a pozostali tylko życzenia, więc to przejęzyczenie było, powiedzmy szczerze, trafione. Tak, że czy mamy postanowienia, czy życzenia? No, myślę, że my mamy postanowienia. Mówiliśmy o tym, że postanowienia niezrealizowane mogą powodować złe samopoczucie, więc czy warto w ogóle 25 godzin przed nowym rokiem planować cokolwiek?
No, oczywiście, że warto, bo każda okazja, żeby coś zaplanować nowego, jest dobra. Okazją. Na dobrą sprawę my za mało mamy tych okazji, tylko jak już na samym początku mówiłem, lepiej planować, co zrobię do nowego roku, albo co zrobię w ciągu tego roku, do następnego roku, niż co zacznę robić od nowego roku, bo jakiekolwiek postanowienie bez terminu końcowego jest właśnie życzeniem. To jest tylko życzenie. Żeby mówić o postanowieniu, to muszę mieć plan. Żeby zrealizować ten plan, to najpierw sobie muszę postawić cel, potem muszę, jeżeli to jest cel skomplikowany, podzielić go na zadania, zrobić jakby coś w rodzaju projektu związanego z tym celem i powoli opracować ścieżkę wdrażania. Brzmi to znacznie nudniej niż od dzisiaj nie będę palił albo zacznę chudnąć, ale pamiętajmy, że problem jest taki, że pytanie jest, czy lepiej usiąść i coś zaplanować, ale potem mieć znacznie większe prawdopodobieństwo, że się to zrobi, niż po prostu zacząć coś robić licząc na szczęście i poniekąd tam z tyłu głowy zdając sobie sprawę, że już za tydzień nie będę miał żadnej motywacji, żeby to dalej wdrażać.
Czyli po prostu należy stworzyć sobie już dzisiaj jakąś listę.
Listy też są dobre.
Grafik.
Tak.
Na lodówce powiesić.
No można też na lodówce, można w jakikolwiek sposób, można sobie ustawić przypominacze na komórce, czy...
Nie pal.
Dzwonek.
Nawet tutaj, to znaczy właściwie, jeżeli chodzi o niepalenie, to tutaj bym odradzał.
Te przypominacze. Bo to przypominacz, bo zapal.
To będzie słoń wtedy, kasus słonia. Natomiast jeżeli chodzi o projekty takie zwykłe, czyli co zrobię, co zacznę robić, co zacznę pisać, nie wiem, na przykład zacznę pisać pracę magisterską, to można sobie przypominacze na zasadzie takiej, czy już zacząłem pisać pracę magisterską, powinienem był napisać do tej pory rozdział, jeżeli nie, to ja taką mam karę, jeżeli zrobiłem, taką mam nagrodę, w zależności od tego, ile zrobiłem. Natomiast jeżeli naszym postanowieniem jest unikanie czegoś, to trzeba przede wszystkim unikać rzeczy, które będą wyzwalały w nas ten wzorzec zachowań, czyli unikać okazji. Jeżeli wiem, że spotykając się w knajpie, w której palą z kumplami, miałem okazję albo chęć zapalania, to może z tymi kumplami powinienem umawiać się w innej knajpie, prawda? No i tutaj to jest pytanie, co u mnie wyzwala pewne reakcje. A może powinienem zrezygnować ze spotkań z nimi, na przykład umawiać się z nimi, nie wiem, na brydża albo powiedzmy na tenis, a nie w knajpie na picie, bo wiem, że wtedy mam okazję, mam chęć zapalić, prawda? To jest też unikanie rzeczy, które będą mi przypominały, które będą mi się wiązały z tym, jeżeli ktoś się chce odchudzać, to wdrożenie może szerzej iść. Czyli na przykład, nie wiem, badania wskazują, że wystarczy zmniejszyć sobie rozmiar talerza, żeby zacząć jeść mniej. Dlaczego?
Dużo jest sposobów.
Ale nie, to są akurat badania, gdzie wiadomo, że wielkość talerza wpływa na to, ile się zje. Tak na dobrą sprawę. Druga sprawa, okazuje
Poznałem
się, że...
w trakcie świąt taki kaszubski sposób na zrzucenie wagi i jedz pół.
Ale także jedz w samotności. Badania wskazują, że jak jemy w samotności, to zjadamy mniej średnio niż... Oczywiście są pewne wyjątki, jak kobiety jedzą w towarzystwie kobiet, to paradoksalnie jedzą mniej.
Sałatka.
Tak, co ciekawe, i lżejsze rzeczy. I to bardzo wpływa. Otóż, co ciekawe, mężczyźni najczęściej zupełnie zamawiają to samo, bez względu na to, czy zamawiają sami z innymi mężczyznami, czy z kobietami. Kobiety najczęściej zamawiają najmniej, kiedy zamawiają w towarzystwie innych kobiet. I to jest badanie, ale generalna zasada jest taka, że lepiej jeść w samotności.
Dobrze, wobec tego weźmiemy to pod uwagę, planując nasze postanowienia noworoczne. Będziemy przemyśliwać nasze grafiki i to, w jaki sposób możemy sami sobie pomóc. Tomek Łysakowski był naszym gościem. Bardzo dziękujemy za spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Dzięki.